Żegnamy na chwilę zajmiemy się kulturą. W studiu redaktor Magda Piejko, Telewizja Republika. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I zajmiemy się filmem, bo powstaje film o wybitnym duchownym, o legendzie Wrocławia, o księdzu Stanisławie Orzechowskim, i ten film tworzysz ty.
Tak, tworzę je razem z Damianem Żurawskim. Już jesteśmy za połową zdjęć, które mamy do zrobienia. Wciąż zbieramy jeszcze fundusze na postprodukcję. Zapraszamy wszystkich przy okazji na stronę orzechfilm.pl. Tak, to jest taki nasz duszpasterz we Wrocławiu.
Właśnie opowiedzmy, kim jest, bo to jest postać znana, ale bardzo znana jest postać legendarna, ale tylko na Dolnym Śląsku.
Tak, to jest taka postać, którą wszyscy znają właściwie we Wrocławiu. Tysiące ludzi przez jego duszpasterstwo jakoś przeszło, albo przynajmniej wpadło na chwilę. To jest taki legendarny też kapelan Solidarności, a dla nas szczególnie ważny, ponieważ jest taką osobą, która jakby zawiera w sobie wszystkie, jest przeciwieństwem dla wszystkich tych takich stereotypów, które odciągają ludzi od kościoła, i jest taką wybitną też osobowością.
To jest, rzeczywiście rozmawiamy w epoce, kiedy hitem XXI wieku w polskim kinie jest film Claire. I to formuje świadomość wielu Polaków co do stanu duchowieństwa w Rzeczpospolitej.
No ja mam nadzieję, że nie hitem XXI wieku. Mam nadzieję, że takim hitem roku będzie może.
No pod względem sprzedanych biletów chyba już jest to, przynajmniej tak donosi prasa, nie wiem, czy donosi prawdziwie, że jest to film, który jest najczęściej oglądany w kinie XXI wieku.
Tak, widać tłumy. W tym mam nadzieję, że powstaną jeszcze bardziej jakby ciekawsze też i prawdziwsze może i takie nieobrazoburcze, bo też poza tym, że każdy oczywiście jest wolność słowa i każdy niech robi sobie filmy o czym chce, to jest to film taki obrazoburczy, tak, te nawiązania do Ostatniej Wieczerzy i te obrazy, które wprost jakby już atakują nie tyle sam Kler tytułowy, a samą wiarę, tak?
To jeszcze opowiedzmy, kim w zasadzie ty poznałaś księdza prałata Orzechowskiego?
Tak, Orzech jest głównie...
Pseudonim Orzech, przypomnij.
Pseudonim Orzech, tak, on nawet nie jest prałatem. Od lat jest takim niepokornym dosyć księdzem, więc prałatem był, zdaje się, kilka dni tylko i wyłącznie.
Dlaczego utracił to... Dlaczego przestał być prałatem? Utracił tytuł?
Tak, on był chyba... Tam jest jakaś taka historia, której dokładnie, akurat tej historii nie znam dokładnie. W każdym razie był przez kilka dni, chyba w 90-tych latach, i po kilku dniach ktoś przyjął decyzję. To jest, Orzech jest takim, każdy, kto go zna, to wie, a chcemy to właśnie przybliżyć takim bardzo niepokornym księdzem, także wobec, znaczy nigdy nie chce być, jakby krytykować oficjalnie biskupów, ale jest takim troszeczkę na bakier też z całą hierarchią kościelną, powiedzmy sobie szczerze, znaczy nie całą, są tam jakieś wyjątki, które go chronią, ale generalnie jest takim niepokornym, też mówi co myśli zawsze i wyłącznie, był politycznie też dosyć niezależny, to on pierwszy wsparł strajkujących na zajezdni podczas słynnego strajku na zajezdni wrocławskiej, od którego zaczęła się właściwie Wrocławska Solidarność. W roku 80. Później strajkował na głodówce, później właściwie brał udział w głodówce kolejarzy i też te fragmenty niesamowite do nas dotarły, archiwalne materiały, w którym właśnie takiej ogromnej mszy, na której jest na torach wrocławskich, na której zgromadziło się tam pół Wrocławia, jeżeli nie więcej, odprawia mszę, ma taką fantastyczne kazanie o odzyskiwaniu twarzy, odzyskiwaniu tożsamości. Więc to tyle, że tyle historia, ale do dziś jest takim kultowym duszpasterzem, przede wszystkim akademickim. Jest takim, prowadzi kursy antymałżeńskie, jak to opowiada, prowadzi pielgrzymki, prowadzi też takie obywatelskie różne spotkania. Także kupę ludzi właśnie przez niego zostało jakby wychowanych też do życia społecznego, ale też do życia rodzinnego.
Między innymi pani redaktor.
Tak. Ja też byłam w duszpasterstwie Wawrzyny, właśnie, które prowadzi ksiądz Orzechowski. Damian Żurawski, który ze mną robi ten film, też przeszedł przez tą szkołę. To jest taka mocna szkoła, też nie taka szkoła, która... która uczy od gotowania po przetrwanie w górach, po taka mocna szkoła życia takiego, powiedziałabym, przyziemnego.
Mówiłaś, że już postprodukcja trwa. Zdjęcia są zakończone, czy jeszcze trwają? Jak to wygląda?
Kończymy jeszcze przed nami jakieś 2 tygodnie zdjęcia, ale w sumie, ale już jesteśmy na finiszu, jeżeli chodzi o zdjęcia, natomiast zbieramy, ponieważ nie chcemy, żeby to był taki zwykły film z serii wzruszających dokumentów o chrześcijańskich. Chcemy, żeby to był taki film zupełnie niezwykły, taki jak właśnie jest Orzech. Chcemy troszeczkę pobawić się tą formą filmową, tak jak sam Orzech bawi się swoimi kazaniami, bo one rzeczywiście są jedyne w swoim rodzaju i potrzebujemy jeszcze na to funduszy. Także każdy, kto będzie chciał wesprzeć to dzieło, to zapraszamy na stronę orzechfilm.pl. Tam są wszystkie informacje. Jest też nasz teaser, w którym możecie Państwo mniej więcej zobaczyć właśnie naszego głównego bohatera.
Jaka będzie pierwsza scena? Już wiemy, czy nie?
Mamy tam 4 koncepcje, więc to może bym nie chciała zdradzać.
Nie, dlaczego? Powiedzmy, jaka jest twoja ulubiona koncepcja, od czego taki film powinien się rozpoczynać?
Myślę, że musi się rozpocząć tak, żeby każdy, kto nawet jest ateistą i kto nigdy nie był w kościele, albo kto nigdy nie znał Orzecha i nie jest z Wrocławia, chciał zostać przy tym filmie do końca.
A wniosek, z jaką myślą chce pani redaktor zostawić widza?
Przede wszystkim chcieliśmy pokazać z Damianem też taki kościół, którego nie ma w ogóle w mediach i który my znamy ze swojego doświadczenia. Taki kościół, który jest żywym kościołem młodych ludzi też, ale też taki rozdyskutowany, taki też no, liczny, tak? To nie ma takich obrazków, które są w tym filmie. To orientowaliśmy się w czasie produkcji, że w ogóle ich nie ma, tak? Nie ma pełnych kościołów, nie ma młodych ludzi, którzy debatują, nie wiem, o najważniejszych sprawach fundamentalnych dla swojego życia, nie ma szczęśliwych rodzin, a przecież taki kościół też istnieje. To nie są i to jest to. I tacy księża też przede wszystkim istnieją. To jest tysiące księży, którzy są raz, że ciekawymi osobowościami sami w sobie, są sobą, tak, nie podlegają pod jakiś schemat, to są i są oddani ludziom i to wszystko, tego wszystkiego nie ma w debacie publicznej, a u nas właśnie w filmie chcemy te obrazki pokazać.
Kiedy się zakończy, kiedy macie jakiś plan, żeby trafić z tym filmem na ekrany?
Mieliśmy już deadline wiosną, którego nie udało się właśnie ze względu głównie na fundusze uzyskać, więc planujemy tak wiosna, to by przy wsparciu jeszcze kilku osób może uda się wiosną zakończyć zdjęcia i może uda się w czerwcu gdzieś wystartować z tym do kin.
Rok opóźnienia w produkcji, to jak na filmy robione niezależnie przez twórców konserwatywnych bez pieniędzy, nie jest to nowina.
Tak, tak. No, my chcemy w ogóle nawet, trudno powiedzieć, czy konserwatywnych, bo Orzech jest takim specyficznym człowiekiem, który ja nie wiem, czy on jest nawet konserwatywny, znaczy jest konserwatywny oczywiście w pewnych treściach. W pewnych treściach jest nawet...
Progresywny.
Uważa się za feministę i czasami socjalistę, to tam zupełnie nie ma tutaj, te kategorie zupełnie nie pasują, żeby opisać ten fenomen na pewno.
Mamy film, który powstanie, będzie, jak rozumiem, czerwiec, tak? Z taką informacją zostawiamy radiosłuchaczy, że w czerwcu roku 2019 będą mogli obejrzeć albo w Gazecie Polskiej na płycie, albo na platformie internetowej, albo w kinie film o księdzu Stanisławie Orzechowskim.
Zobaczymy. Chcemy najpierw trafić do kin, ale no wszystko zależy też od między innymi słuchaczy Radia Wnet, czy nas wesprą, to są...
A już macie tytuł?
Tak, to po prostu Orzech.
Po prostu Orzech.
Będzie to pierwszy taki dokumentalny film, mimo że to życie księdza Stanisława Olszewskiego, który właśnie może nie jest znany czy popularny, ale nadaje się naprawdę te wszystkie anegdoty ze stanu wojennego, później przez lata 80., 90., pierwszych pielgrzymek, cała ta praca ze studentami.
Pielgrzymek na Jasną Górę przynajmniej, bo to jest ta inicjatywa jedna z
wielu. Najpierw do Wilna, później do Częstochowy, to jest pierwszy taki właściwie twórca tych wrocławskich pielgrzymek na Jasną Górę. Przyjaciel księdza Jerzego Popiełuszki, jak dowiedzieliśmy się też z pracy redaktora Gmyza, była to jedna z osób, która miała być zamordowana zaraz za księdzem Popiełuszką, kapelan Solidarności, który prawdopodobnie, tak sobie gdybamy tylko, bo dowodów na to nie mamy, ale redaktor Gmyz, rzeczywiście były próby zamordowania również księdza Stanisława Olszewskiego. On był dosyć sprytny, też dzielił się tym z księdzem Popiełuszką takim sposobem na uciekanie przed prześladowcami swoimi przez zamienianie samochodów, tak? Przez to, że jednocześnie miał być w trzech miejscach, gdzieś jakieś chowanie tak zwanych przestawnych, tych koni przestawnych, jak to opowiadał, i prawdopodobnie dzięki temu jeszcze żyje i ma się bardzo dobrze.
To na koniec jeszcze zapytam, kto wystąpi w filmie, kogo będziemy mogli zobaczyć, kto będzie opowiadał o księdzu Olszewskim. To będą osoby znane publicznie, powszechnie, czy raczej takie tacy świadkowie działalności duszpasterskiej księdza z Wrocławia?
Tak, tutaj mamy taką zagwozdkę, ponieważ staraliśmy się nie brać tych znanych, tych pierwszych nazwisk z pierwszych stron gazet, tacy też mogliby opowiedzieć, jak wpłynął na ich życie, jak zmienił ich życie ksiądz Olszewski, ale chcemy, w końcu zdecydowaliśmy się, że chyba najwięcej będzie tam jednak samego Orzecha. Tych materiałów archiwalnych rzeczywiście, które do nas trafiły, także od ludzi, którzy jeszcze szesnastką tą kamerą w latach 80. kręcili księdza Orzecha, to rzeczywiście same w sobie są materiały tak mocne i że chcemy jakby jak najwięcej i tego Orzecha współczesnego, który tam ledwo toleruje naszą kamerę, ponieważ w ogóle nie chce, żeby powstał ten film i w ogóle nie ma zupełnie, to człowiek zupełnie wyzbyty po prostu jakiegokolwiek parcia na szkło. Więc tak się z nim troszeczkę boksujemy, ale więc chcemy pokazać tego Orzecha, który jak najwięcej na samego księdza, bo on sam w sobie jest pewnie takim fenomenem.
To żeby ten fenomen odkryć, trzeba nam będzie czekać do czerwca i mam nadzieję nie dłużej. Magdalena Piejko, dziennikarz Telewizja Republika między innymi, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
My mamy godzinę 8:11. To najlepszy czas na obowiązkowy blok reklamowy, a potem zaraz wracamy do studia. Wywiad Wnet. Gościem Poranka Wnet jest Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, poseł Prawa i Sprawiedliwości prosto z Lubelszczyzny. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Lubelszczyźnie, gdzie państwa partia mogła świętować duży triumf i samodzielną większość do sejmiku wojewódzkiego.
Cieszymy się bardzo, bo to po wielu latach dominacji PSL-u i Platformy udało się po raz, może nie pierwszy, bo wygrywaliśmy już wybory samorządowe, natomiast nigdy nie było nam dane raz przez w 2006 roku, przez rok rządziliśmy w koalicji, natomiast przeważnie byliśmy w opozycji i uważam osobiście, że te lata rządów, głównie PSL-u, bo to przez większość czasu PSL w różnych konfiguracjach rządził w tym województwie, te lata to są lata, które są stracone dla województwa. Województwo lubelskie, jak było najbiedniejszym województwem w Polsce, tak jest najbiedniejszym województwem w Polsce. Nie jesteśmy już najbiedniejsi w Europie, bo wstąpiła Bułgaria i Rumunia i tam są biedniejsze regiony. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to tutaj nie mamy powodów do dumy. Jesteśmy, tak jak wspomniałem, najbiedniejsi i ta przepaść między najbogatszymi i najbiedniejszymi województwami nie zmniejsza się lecz wręcz odwrotnie powiększa, także dosyć szybko się wyludniamy, co jest na pewno niedobrym prognostykiem na przyszłość.
Teraz samorząd i rząd będą mogły razem, ręka w rękę, zmieniać i dynamizować rozwój województwa lubelskiego. Pan poseł, pan minister ma już pomysł, jak to zrobić, gdzie poprawić działania administracji pod względem tego, co pozostawia państwu koalicja Platformy z PSL-em.
Na pewno ważne dla województwa jest to, żeby wykorzystywać te zadania i te cele, które sobie postawił przed sobą rząd Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd Mateusza Morawieckiego bardzo mocno podkreśla w każdym momencie, że interesuje nas zrównoważony rozwój, że chcemy, żeby wszyscy mieli szansę na postęp, na rozwój, na korzystanie z owoców rozwoju. I to jest bardzo ważne. To jest ważne dla naszego województwa, dla mieszkańców naszego województwa. Natomiast jesteśmy właśnie w tym województwie, gdzie często prowincja, nasze powiaty, nasze gminy, gminy nadbużańskie, nasze miasta były wojewódzkie, nie mają szansy skorzystać z rozwoju. I młodzi ludzie często wybierają inne regiony w Polsce, inne miasta w Polsce lub wprost wyjeżdżają za granicę, żeby szukać szansy na sensowną karierę zawodową, na dobrą pracę, na możliwości rozwoju.
Województwo lubelskie było świadkiem nawet pewnego starcia o wizję rozwoju. We wrześniu był w województwie minister Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju, mówił, że blisko 80 milionów euro dotacji unijnej dla województwa może zostać, może przepaść i nie być wydatkowane. Na to już były odchodzący marszałek Sławomir Sosnowski zapewniał, że to się jednak uda, że wszystkie środki będą wydane. Pan minister obserwuje tą działalność zarządu województwa w ramach wydawania środków europejskich i czy tutaj są jakieś możliwości poprawy tego, żeby region lepiej absorbował unijne dotacje?
Zagrożenia, o których tutaj mówił pan minister Kwieciński, jeśli chodzi o rozliczanie, jeśli chodzi o realizację różnego rodzaju projektów europejskich i wydawanie środków europejskich, już jest mniejsze, faktycznie województwo przyspieszyło. Natomiast nie zmienia to faktu, że chcielibyśmy nie tylko, żeby szybciej wydawać te środki europejskie, ale także bardziej sensowniej. Cele ważne dla województwa, cele, które dają szansę na rozwój, powinny mieć priorytet. Także trzeba pamiętać, że w województwie lubelskim jest wiele powiatów, wiele gmin, które także potrzebują impulsów prorozwojowych. I uważam, że województwo lubelskie, jeśli chodzi o wykorzystanie środków europejskich, nie robi tego, co powinno. Nie daje tych szans rozwojowych, które Lubelszczyzna potrzebuje. Uważam, że trzeba będzie bardzo dokładnie przyjrzeć się tym środkom europejskim, tym programom, które są zakontraktowane na najbliższe lata i sprawdzić, czy faktycznie one odpowiadają tym potrzebom województwa, tym potrzebom naszych mieszkańców, które powinny być priorytetem i czy są jeszcze możliwości korekty tych celów i tych programów.
Panie ministrze, czy jest tak, że wy już macie drużynę, bo wiele to wskazuje, bo takie głosy można też usłyszeć wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, że to będzie trudność kadrowa, żeby te 6 województw obsadzić ludźmi bardzo zdolnymi, ludźmi pewnymi, którzy będą wiedzieli, co robią i będą realizować szczerze program Prawa i Sprawiedliwości, a jednocześnie, żeby utrzymać najwyższą jakość w rządzie centralnym. Czy już państwo wiecie, kto trafi do zarządu województwa, kto będzie ekspertem, kto będzie państwa, kto będzie zarządzał tym województwem po tym, jak już się uformuje nowy zarząd?
Oczywiście cieszymy się bardzo z wyników do sejmiku województwa, ale także po raz pierwszy, aż tak w dużej skali zwyciężyliśmy w wielu powiatach. W moim okręgu, tym dawnym województwie lubelskim, na 10 powiatów zwyciężyliśmy w sposób taki, że możemy samodzielnie rządzić w 6, w 2 następnych zwyciężyliśmy, ale musimy jeszcze dobrać koalicjantów. Tylko w 2 jest problem, tam nie mamy większości, to nie zmienia faktu, że także trwają tam rozmowy. Mamy także wiele gmin, wielu wójtów, wielu burmistrzów. Natomiast mówię to z tego względu, że część z nich będzie musiała jeszcze startować w drugiej turze. I ta druga tura wyborów samorządowych, jeśli chodzi o wójtów, jeśli chodzi o burmistrzów, jeśli chodzi o prezydentów miast, jest w tej chwili priorytetem. I oczywiście to jest główny front walki na najbliższe dni, bo za tydzień przecież mamy drugą turę wyborów i bardzo nam zależy, żeby mieszkańcy Lubelszczyzny wiedzieli, że to jest ważne. Ważne jest, żeby wybrać dobrych gospodarzy i że Prawo i Sprawiedliwość takie kandydatury przedstawiło, takich kandydatów ma, którzy faktycznie zależy im na tym, żeby popchnąć rozwój miast, miasteczek, małych ojczyzn do przodu. Natomiast jeśli chodzi o Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, przepraszam, jeśli chodzi o województwo samorządowe, to oczywiście będziemy szukać najlepszych osób. Mamy mnóstwo młodych, dobrze wykształconych, dobrze przygotowanych młodych ludzi. Natomiast uważam, że wielkim problemem jest to, że do tej pory możliwości awansu, możliwości rozwoju zawodowego dla wielu ludzi były zablokowane, że w urzędach marszałkowskich, gdzie pracuje wiele świetnie przygotowanych młodych ludzi, nie mieli oni szans awansu, nie mieli szans rozwoju, nie mieli szans zajmowania odpowiedzialnych stanowisk z tego względu, że te instytucje były bardzo politycznione. Tam nie doświadczenie, nie kwalifikacje, nie umiejętności, ale często legitymacja partyjna. U nas był marszałek z PSL-u, więc PSL-owska, z innych byli marszałkowie z Platformy, więc Platformy Obywatelskiej decydowała o zajmowaniu stanowiska, a nie umiejętności, wiedza, doświadczenie czy predyspozycje. Chcemy odblokować szanse, awansy dla młodych ludzi i uważam, że to jest jedno z zadań, które stoi przed nowym marszałkiem województwa. Ktokolwiek nim będzie.
Bo jak rozumiem, rozmowy jakieś już trwają, pojawiają się jakieś nazwiska na giełdzie, że być może ta albo inna osoba z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości przesiądzie się na fotel marszałka. Pan minister w tych rozmowach uczestniczy?
Jeśli chodzi o rekomendacje, bo oczywiście ostateczną decyzję będą podejmować nowi radni wojewódcy, to oni będą przecież głosować nad nowym zarządem województwa, oni będą decydować, kto obejmie te funkcje. Natomiast my, jako Rada Regionalna, jako działacze Prawa i Sprawiedliwości, będziemy mieli możliwość rekomendowania także uzgodnieniu to z władzami centralnymi, bo przecież to mówimy o jednym z najwyższych stanowisk w regionie, jakim jest stanowisko marszałka i członków zarządu. My będziemy na pewno z tym uczestniczyć. I tak jak mówię, jest Rada Regionalna, gdzie są reprezentowani czołowi działacze Prawa i Sprawiedliwości z terenu województwa, są szefowie okręgów, są posłowie, senatorowie, są szefowie klubów radnych, więc faktycznie to jest grono takie, które będzie się zastanawiać nad tym, kto rokuje, żeby podjąć się tego trudu, tego zadania i kto poprowadzi nasze województwo do tego, na co bardzo czekamy, do rozwoju, do skorzystania z tych szans rozwojowych, które daje i członkostwo w Unii Europejskiej, ale także i rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo jak Państwo wiedzą, programów rządowych jest bardzo dużo, natomiast często one są realizowane we współpracy z samorządami gminnymi, z samorządami powiatowymi czy z samorządami wojewódzkimi i od dobrej współpracy rządu z samorządem naprawdę dużo zależy. Wszystkie programy, duże programy, które moje ministerstwo realizowało, 500+, 300+, Senior+, Maluch+, były realizowane z samorządami. Dawaliśmy te pieniądze samorządom, natomiast samorządy musiały przygotować wnioski, musiały wystąpić z wnioskami do wojewody, żebyśmy mieli szansę te pieniądze przekazać.
W przypadku właśnie programu Rodzina 500+, trzeba było wyłączyć urzędy marszałkowskie na rzecz urzędów wojewódzkich, żeby ten program był sprawnie realizowany, żeby przepływ pieniędzy był bezproblemowy.
Oczywiście tutaj to było finansowane z budżetu, więc wtedy drogą taką naturalną jest wykorzystywanie urzędów wojewódzkich do przekazywania, ale nie zmienia to faktu, że program 500+ był realizowany ze wszystkimi gminami w Polsce i tym gminom płaciliśmy za obsługę, za to, że uczestniczą w tym programie, że zbierają wnioski, że podejmują decyzje i oczywiście niektóre robiły to sprawniej, inne mniej sprawnie. To było bardziej widoczne przy programie wyprawki 300+, Dobry Start, bo to pod różnymi nazwami funkcjonowała, z tego względu, że tam zależało nam bardzo, żeby już we wrześniu, w momencie, gdy dzieci idą do szkół, rodziny dostawały te 300 zł na zakup stroju do zajęć sportowych, zakup butów sportowych, zakup nowego tornistra. To często były bardzo takie podstawowe rzeczy, ale które wpływały na samopoczucie dziecka, na to, że nie czuło się gorsze, że mogło jak inni rówieśnicy cieszyć się z rozpoczęcia roku szkolnego. I tutaj widzieliśmy, że niektóre gminy radziły sobie z tym lepiej, drugie gorzej. W województwie lubelskim, które jest najbiedniejszym województwem w naszym kraju, te wnioski do wojewody o przekazanie dotacji spływały nie w takim tempie, w jakim się spodziewaliśmy. W tej chwili już jest dobrze, ale na początku września pan wojewoda, wiem, że martwił się. Miał pieniądze, chciał je przekazać, a nie za bardzo miał komu. W tej chwili, tak jak mówię, jest to dobrze. Większość rodziców dostało środki z Dobrego Startu. Rodzice mogli wydać się na przygotowanie dzieci do szkoły, ale jeszcze raz podkreślę, z takich przykładów programów, od których współpraca z samorządem jest zależna, bardzo istotna, naprawdę jest dużo i dlatego jest ważne, czy w samorządach pracują ludzie, którzy myślą faktycznie o dobru swoich mieszkańców, o potrzebach swoich mieszkańców, o tym, żeby rozwijać ten powierzony im gminę, powiat czy województwo, którzy chcą współpracować z wojewodą, z rządem, z ministerstwami i wykorzystują te szanse i te programy, które dają możliwość, że w biedniejszych regionach, w biedniejszych gminach możemy także realizować bardzo ambitne programy.
I jeszcze jeden temat musimy omówić, to jest powołanie Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Solidarnościowego. W piątek Senat przyjął projekt ustawy bez poprawek. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Pytanie być może już często zadawane, ale warto jeszcze raz przypomnieć, po co właściwie tworzyć kolejny fundusz celowy? Mamy takich funduszów prawie 30, które podlegają albo prezesowi Rady Ministrów, albo konkretnym ministrom. My teraz tworzymy nowy, kolejny instrument. Dlaczego tego nie zrobić w ramach chociażby PFRON-u?
Fundusz ma służyć bardzo określonym celom, ma służyć budowie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Spieszyliśmy się i muszę jeszcze raz podkreślić, jak ważne jest to, że już jest uchwalony przez Senat. Pan prezydent ma czas, żeby w listopadzie go podpisać, a żeby on mógł zacząć działać od 1 stycznia 2019 roku, to musi zostać opublikowany w listopadzie. Więc od tej strony nic już nie stoi na przeszkodzie. Mam nadzieję, że pan prezydent szybko podpisze, żeby ten fundusz zafunkcjonował od 1 stycznia 2019 roku i środki gromadzone na tym funduszu będą przeznaczone na budowę systemu wsparcia tam, gdzie to w tej chwili nie było w odpowiedni sposób zabezpieczone. Oczywiście mamy różnego rodzaju świadczenia, mamy różnego rodzaju instytucje finansowane z budżetu czy PFRON-u, czy państwa. Natomiast są zadania, które dla osób niepełnosprawnych są ważne, a często w niedostateczny sposób są zabezpieczone. W ramach mapy drogowej dojścia do budowy systemu wsparcia mówimy o pakiecie społecznej odpowiedzialności. Tam jest i zatrudnienie wspomagane. Ta ustawa już jest gotowa, która pozwoli osobom najtrudniej funkcjonującym na rynku pracy, że będą mieli odpowiednie wsparcie, żeby na tym rynku zafunkcjonować, żeby pracę odpowiednio znaleźć, żeby mieć wsparcie i w znalezieniu pracy, i w zafunkcjonowaniu w miejscu pracy. Na to mamy przygotowany program opieka wytchnieniowa dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy często z różnych powodów pobytu w szpitalu, pobytu w sanatorium, czy z innych, czy z urlopu, chcieliby skorzystać z przerwy w świadczeniu opieki. Chcemy w ramach opieki wytchnieniowej, programu opieki wytchnieniowej utworzyć czasowe miejsca pobytu w placówkach, które są do tego przygotowane, które mają odpowiednią kadrę. Chcemy wprowadzić nową instytucję, jaką jest asystencja osobista, bardzo ważna dla wielu osób niepełnosprawnych, które samodzielnie nie są w stanie funkcjonować w codziennych czynnościach. Mamy w ramach Funduszu Solidarności możliwość dofinansowania projektów i programów innowacyjnych. To często jest problem. Mamy innowacje, mamy nowe pomysły, mamy możliwości techniczne, natomiast one wymagają środków, żeby to wdrożyć, żeby to wprowadzić w życie, żeby umożliwić, udostępnić to osobom niepełnosprawnym.
Ustawa mamy wejdzie bardzo... w życie 1 stycznia, jeszcze będzie czas, żeby...
Jeszcze jedną rzecz powiem. Tak, mamy także ogromną potrzebę kompleksową myśleć o wsparciu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach Funduszu Solidarnościowego. Jednym z zadań jest także wsparcie zdrowotne, dostęp do świadczeń zdrowotnych, do rehabilitacji leczniczej, do tego, co dla wielu osób niepełnosprawnych jest bardzo ważne, a często było niedostatecznie dostępne i usługi były świadczone w sposób niedostateczny.
Panie ministrze, dziękuję najmocniej. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia roku przyszłego, jak już mówię, więc jeszcze będzie okazja, żeby się w studio Radia Wnet spotkać i żeby w studio Radia Wnet omówić wszystkie plusy, ale także wątpliwości, jakie ten fundusz rodzi. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, poseł Prawa i Sprawiedliwości z województwa lubelskiego, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję, panie pośle.
Dziękuję, dobrego dnia życzę.
I do usłyszenia.